Jesteś współautorką książki, która właśnie o tym mówi, Fembook. Czy mogłabyś powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na tę książkę?
O tym pomyśle rozmawialiśmy oczywiście z moim mężem, który jest analitykiem trendu już od wielu, wielu lat. Cały trend trzy ekonomii jest mi bardzo bliski i bardzo często jako specjalistę zadawałam mu wiele pytań, jak on widzi cały ten trend. Wiele rozmów za nami i wiele wspólnych dyskusji na temat tego, jak należy rozumieć pewne zmiany czy sygnały zmian, które się pojawiają. I podczas jednych z takich rozmów, nie ukrywam, w salonie, na kanapie, powstała taka idea, żeby przygotować pewien taki raport, zestaw trendów, które pojawiają się w kontekście praw i potrzeb i oczekiwań kobiet. Rozmawialiśmy o tym, co to mogłoby być i w toku takich wspólnych naszych rozmów stwierdziliśmy, że można by mówić o takich 9 obszarach. Trudno też nazwać trendami, natomiast są to pewne obszary zmian w różnych aspektach, które pokazują, że ta siła kobiet rośnie i nabiera coraz większego znaczenia i nie da się już więcej udawać, że tego nie ma, tych zmian nie ma i się nie pojawiają. Więc staraliśmy się pokazać, przede wszystkim jest to dokument, który jest skierowany do kobiet, żeby dodać im pewnej siły, dodać im też takiego wsparcia, ale też zmotywować do tego, żeby one jasno i głośno mówiły o swoich potrzebach, wartościach, prawach. To było rok temu, kiedy spotkaliśmy się, pamiętam, z Sylwią Dębowską-Lenert, która też zrozumiała temat, który głośno gdzieś tam chodził nam po głowie i często wypowiadaliśmy podczas jednej z takich rozmów. I stwierdziliśmy, że zrobimy nie tylko takiego Fembooka, ale też zorganizujemy konferencję, na której opowiemy kobietom, jak być odważnymi w biznesie i nie tylko w biznesie. I podczas tej konferencji, gdzie zgromadziło się bardzo dużo bardzo ciekawych kobiet z różnych obszarów, może z przekory poprosiłam mojego męża, żeby to on opowiedział o tych zmianach, trendach, mikrotrendach, ale z perspektywy męskiej, jak on widzi te sygnały zmian, które się pojawiają i co one oznaczają. Więc podczas konferencji to było podwójne znaczenie. Nie dość, że mówimy o rzeczach, które są może dla większości nowe, z którymi się niekoniecznie zgadzają, a drugi aspekt to taki, że o tych zmianach nie mówiła kobieta, tylko mówił mężczyzna. I on opowiadał o tych zmianach i to on właściwie dodawał siły kobietom, żeby zaczęły głośno mówić o tym, co je tak naprawdę boli. Podczas konferencji spodziewaliśmy się różnych głosów i tak też było, bo to, o czym mówimy, przy ekonomii, to nie oznacza, że jest to pewien odłam feministycznego widzenia świata. To tak naprawdę jest pewna propozycja nowej konstrukcji świata opartego przede wszystkim na kobiecych wartościach, bo wartości kobiece i męskie trochę się różnią. Ten świat skonstruowany według męskich schematów, męskich wartości, oparty na rywalizacji, konkurencji, bardziej oparty na technicznych aspektach, który teraz dominuje, powoli przestaje mieć rację bytu. Zauważamy, że zupełnie inne wartości, które są bardziej charakterystyczne dla kobiet, jak relacje, empatia, opiekuńczość, współpraca, one będą decydowały o tym, że ten świat w przyszłości rozwinie się w taki sposób, aby był lepszy. Porządek, dotychczasowy taki porządek oparty na takim męskim rozumieniu i wzorcach, powoli przestaje nam wystarczać, czy wyczerpał się, więc musimy poszukać nowych obszarów i nowych możliwości rozwoju. I tutaj jednym z najważniejszych tych aspektów jest rozwój zarówno gospodarki, ale też całej konstrukcji tego świata na typowo kobiecych wartościach.
A czy mogłabyś przytoczyć przykłady trendów, które pojawiły się w tej książce?
Trendów jest 9, natomiast te, które w jakikolwiek sposób pokazują tą różnicę między kobiecym a męskim rozumieniem tego świata, to przede wszystkim kobiecość zrównoważona. Nagle się okazuje, że kobiety o wiele bardziej zaangażowane są w ochronę klimatu i są w tych działaniach bardziej radykalne od mężczyzn. Kobiety rozumieją, z czym wiąże się kryzys klimatyczny i w jaki sposób należy działać. I jak spojrzymy na główne działaczki klimatyczne, to są głównie kobiece bohaterki walki o lepszy klimat. Bardzo fajnym trendem jest też trend związany z projektowaniem miast, miasta przyjazne kobietom, gdzie pokazuje, w jaki sposób warto uwzględnić kobiety w projektowaniu miast, bo do tej pory niestety, ale wszelkie miasta były projektowane z punktu widzenia męskiego i męskich potrzeb. A tymczasem bardzo wiele aspektów jest koniecznych do tego, żeby uwzględnić połowę mieszkańców tych miast na równych prawach. Ciekawym też wątkiem jest weryfikacja takich obszarów technologicznych, jak kobiety w technologiach funkcjonują. I się okazuje, że o ile mężczyźni są bardziej gadżeciarzami i lubią nowinki techniczne i traktują technologię samą w sobie jako fajny pomysł, no o tyle kobiety technologię traktują czysto użytkowo, jako narzędzie do realizacji pewnych celów. Nie przywiązują do niej aż tak dużej wagi, jak robią to mężczyźni. Co ciekawe, kobiety stosują technologię chociażby po to, aby chronić własne zdrowie i życie. Bardzo dużo powstaje femtechów, czyli takich startupów, które projektują różne ciekawe rozwiązania właśnie w obrębie zdrowia kobiet.
Ja ogólnie jak czytałam tę książkę, zwróciłam najbardziej uwagę na trend soczewka płci. Właśnie, jeśli chodzi o taką równość w pracy, bo o tym jest ten trend, kobiety, wiemy o tym już od dawna, zarabiają mniej. Bo tutaj wiąże się to wszystko z ciążą, z właśnie urlopem macierzyńskim. Są jeszcze różne czynniki i właśnie ten trend zwrócił największą moją uwagę, szczególnie, że jestem kobietą, która jest w wieku rozrodczym.
I produkcyjnym jeszcze.
Dokładnie, także tak, ten trend zwrócił największą moją uwagę, najbardziej zwrócił uwagę.
No. A poczułaś pewną dyskryminację w tym obszarze?
W tym momencie jeszcze nie, ale jak obserwuję świat i słyszę, czytam, to jednak tak, ta soczewka płci jest strzałem w dziesiątkę.
Z tym trendem wiąże się też trend związany z biznesem, który prowadzą kobiety, bo okazuje się, że w zarządach spółek, gdzie większość stanowią kobiety, te spółki radzą sobie o wiele, wiele lepiej, zwłaszcza w czasach kryzysu i tak naprawdę biznesy, które prowadzą kobiety, mają ten charakter antykruchy, czyli tak naprawdę one łatwiej adaptują się do tych trudnych sytuacji. Kobiety są bardziej elastyczne, umią nawiązywać lepsze relacje w takich trudnych czasach. Ostatnie czasy pandemiczne nas mocno doświadczyły w tym zakresie i się okazuje, że tam, gdzie kobiety mają znaczący wpływ na decyzje podejmowane w firmach, w instytucjach, te instytucje znacznie lepiej radzą sobie na tym globalnym rynku. Więc to już nie tylko jest równość płac, ale to też jest równość w procesie podejmowania decyzji i zarządzania firmami, więc to też jest bardzo istotny aspekt z tym związany. Ta soczewka płci też ma konotacje w zakresie chociażby nauki. Okazuje się, że dostęp do nauki ma też charakter mocno płciowy. Okazuje się, że znacząca większość mężczyzn naukowców, profesorów, a mamy deficyt kobiet, profesorek. Pytanie, z czego to wynika? Myślę, że tak jak i w innych obszarach, głównym motywem jest mocno patriarchalna struktura nauki, która wciąż mocno pokutuje. Wspomniałaś też mocno o tych takich aspektach, które są związane z kobietami i ich planami macierzyńskimi czy rodzicielskimi. Kojarzysz jeden z najbardziej znanych sklepów sieciowych, skandynawskich, który wyróżnia się szczególnie bardzo dobrym designem i troską o pracowników i zapewnienie pewnej równości płac. Zrobili pewien raport, który pokazał, że nawet u nich występuje różnice płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami, mimo że bardzo mocno mają rozwiniętą politykę równościową. Po wielu analizach się okazało, z czego wynikają te różnice. Okazuje się, że kobiety idą na urlop macierzyński, rodzicielski, a w tym czasie ich koledzy awansują. I kiedy one wracają do pracy, są pozbawiane tego awansu i tym samym pewnych wynagrodzeń i stąd się pojawiają te różnice. Bardzo ciekawe badanie i analizy pokazujące, że nawet w firmach tak mocno skoncentrowanych, skupionych na zapewnieniu równości, tego typu różnice mogą się pojawić, co oznacza, że każdy z nas, każda firma, każda instytucja powinna być szczególnie wyczulona na te aspekty.
Bardzo dziękuję Ci za to, że zgodziłaś się być moją gościnią i na taką naprawdę fajną rozmowę. A moją gościnią była moderatorka Design Thinking, projektantka usług i analityczka trendów Gośka Wasyluk.
Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie, naprawdę było bardzo inspirujące.